Naszym gościem jest historyk, dr Leszek Pietrzak. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. Radia Maria.
Bardzo dziękujemy. Panie doktorze, jak mamy rozumieć i na ile poważne są te cyberataki, to co dotyka różnego rodzaju podmiotów, posłów, bo nawet podjęto taką decyzję w Sejmie, że rozpoczną się pewnie już za chwilę obrady niejawne i z informacją o ostatnich cyberatakach na Polskę. O takie niejawne obrady wnioskował premier Mateusz Morawiecki. Przeciwko była Platforma Obywatelska, której przewodniczący Borys Budka wnosił, że niezwłocznie przejście do udzielania informacji przez pana premiera w świetle kamer przy pełnej jawności. Na ile to jest jakaś gra? Na ile to poważne zagrożenie?
To nie jest coś, co jest nowym zjawiskiem. Cyberataki obserwujemy od wielu lat. Warto przypomnieć słuchaczom, że pierwszy taki cyberatak w Europie zmasowany miał miejsce w 2007 roku na Estonię, gdzie zostały zablokowane wszystkie systemy informatyczne, gdzie dokonano włamań na skrzynki wielu wysokich urzędników. Mieliśmy cyberataki również w Polsce od wiele lat temu. Między innymi takie cyberataki miały miejsce również przed katastrofą samolotu prezydenckiego w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Wówczas te cyberataki dotyczyły systemów bankowych, systemów kilku instytucji państwowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Również po roku 2010 roku wiele razy takie ataki miały w Polsce miejsce. Oczywiście to jest wiedza, którą dysponują służby, rządowe Centrum Bezpieczeństwa do spraw cyberprzestrzeni. Więc to nie jest nowe zjawisko. To, że je mamy teraz, widzimy i obserwujemy, jesteśmy świadkami, no wynika z tego, że Rosjanie, no bo za tymi atakami niewątpliwie stoją Rosjanie. Rosjanie zaktywizowali swoją działalność w tym obszarze i prawdopodobnie należy to z tym wiązać. To, że dzisiejsze, że obrady będą tajne, no nie może dziwić, dlatego że prawdopodobnie
to właściwie
tam będzie
krok, czy też
wiedza źródłowa pochodząca ze służb, która jest klauzulowana, więc to z tego wynika. No premier Morawiecki czy inni przedstawiciele rządu mogą przedstawić komunikat z tego posiedzenia publicznie, ale tam na pewno przedstawiciele służb przekażą posłom informacje źródłowe, w związku z czym te informacje są klauzulowane i w mojej ocenie no, nie dziwi mnie to, że to posiedzenie, że jest wniosek, żeby to posiedzenie było tajne.
A kto w tym może mieć interes? No bo na przykład opozycja też chociażby próbuje to jakoś rozgrywać, że na przykład na te zeszłoroczne protesty strajku kobiet, no to nawet, że niby rząd miał wyprowadzić wojsko, żeby ich pacyfikować, więc to nie tylko takie zewnętrzne uderzenie, ale może no, opozycja wszystkiego się będzie łapała, ale to też może trochę dzielić scenę polityczną i dzielić społeczeństwo albo tworzyć jakieś zamieszanie.
No to prawda, no nawet jeśli w ujawnionych mailach pojawiały się takie robocze dyskusje, to też mnie specjalnie nie dziwią, bo niewątpliwie ten strajk kobiet był przedsięwzięciem, które miało zdestabilizować sytuację w Polsce. W związku z czym, jeśli takie rozmowy między ministrami były, no nie mogą dziwić, to są standardowe rozmowy w sytuacjach tego typu. Natomiast cóż, wracając do zachowania opozycji. No opozycja chwyta się wszystkiego, tak? No dla opozycja nie wnika w meritum sprawy, nie wnika w meritum zagrożenia bezpieczeństwa związanego z cyberatakami, tylko po prostu chce uchwycić się tego wątku, czyli utajnienia obrad Sejmu jako kolejnego z przykładów łamania demokracji w Polsce. I zapewne taka będzie narracja opozycji. To nie jest merytoryczny głos. Myślę, że na tym opozycja niewiele ugra.
Panie doktorze, jak mamy podejść do, wydaje się, historycznego spotkania Biden-Putin, dwóch wielkich prezydentów, Joe Bidena ze Stanów Zjednoczonych i Rosji, Władimira Putina w Genewie. To też nie pierwsze takie spotkanie, bo kiedyś tam spotkali się Reagan z Gorbaczowem. To rok 85, dosyć dawne czasy. Szczególne miejsce, no bo też Stany Zjednoczone wybierają sobie, może i Szwajcaria, neutralne miejsce, a co więcej, to też zarówno Rosja, jak i Stany Zjednoczone mają w Genewie swoje wielkie przedstawicielstwa i pewnie służby tak to argumentowały, że to jest dobre, właściwe miejsce dla spotkania głów państw. I to takich państw.
Ja powiem tak, no każde spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji to jest zapowiadane jako historyczne. No każdy amerykański prezydent w pierwszym roku swojego urzędowania starał się odbyć takie spotkanie z przywódcą Rosji, więc to też nie może zaskakiwać, że do takiego spotkania doszło po pół roku urzędowania Joe Bidena. To, że to spotkanie jest w Genewie, no Genewa stała się takim miejscem, jakim w czasach zimnej wojny był Wiedeń, takim trochę eksterytorialnym. No, oczywiście tam działają wszystkie służby rosyjskie, amerykańskie. To spotkanie, nie wiem, no, cóż możemy o nim powiedzieć? No ono się dopiero w zasadzie zacznie, tak?
Zazwyczaj trwają kilka godzin takie spotkania.
Trwają kilka godzin, pewnie obaj przywódcy na konferencji prasowej przedstawią jakiś komunikat. Może nawet będzie wspólny komunikat. Ale to spotkanie niczego nie wniesie. Różnic między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską jest dzisiaj tak wiele, że ja nie spodziewam się niczego. No mamy sytuację na Ukrainie, mamy sytuację na Białorusi, mamy kwestie redukcji uzbrojenia i powiedzmy sprawa START. Mamy wiele innych skomplikowanych kwestii typu Syria. Mamy rosyjskie działania cybernetyczne, które w ostatnich miesiącach dotknęły również Stany Zjednoczone. Mieliśmy wcześniej niewątpliwie sprawę pewnej ingerencji Rosjan w amerykańskie wybory. No, tych spraw wrażliwych jest bardzo dużo. Ja powiem tak, to spotkanie niczym konkretnym się nie zakończy. Zapewne obaj przywódcy przedstawią komunikat wskazujący, że to spotkanie było owocne. Zakreślono obszary potencjalnej współpracy i no, dalsze kwestie będą rozważane w ramach kolejnych spotkań dwustronnych i zapewne na tym wszystkim się to skończy. Ja nie sądzę, żeby to spotkanie coś konkretnego przyniosło, dlatego że tak jak powiedziałem,
czytałem taki komentarz,
jest dużo i one są bardzo takie, że tak powiem, bardzo, bardzo drażliwe. No.
Czytałem taki komentarz, że wszelkie próby poprawy stosunków z Rosją podejmowane przez Stany Zjednoczone są odbierane przez ten kraj jako akt słabości.
No tak, załóżmy nawet, że gdyby doszło do porozumienia obu przywódców dzisiaj w jakiejkolwiek kwestii, no to patrząc na politykę Federacji Rosyjskiej w czasach Putina, no to zapewne będzie tak, że tutaj ustalone zostanie jakieś, że tak powiemy, wspólne działanie czy wspólne dążenie do rozwiązania jakiegoś światowego problemu, a Rosja i tak będzie uprawiała swoją politykę. Rosja dzisiaj uprawia swoją politykę bez względu na to, jaką politykę uprawia Waszyngton, jaką politykę uprawia Bruksela. Rosja nie liczy się dzisiaj z międzynarodowymi konwencjami, międzynarodowymi traktatami, prowadzi politykę, która jawnie narusza te traktaty, chce w ten sposób pokazać swoją siłę, swoje mocarstwowe dążenia.
Czy ona zawsze taka była, patrząc na to spotkanie chociażby sprzed wielu, wielu lat Reagan-Gorbaczow, bo widzimy, no zależy, czy demokrata, czy republikanin jest na fotelu, no to ta polityka Stanów Zjednoczonych względem Rosji, czy względem świata, tego różnego rodzaju meandrów, też jest troszeczkę inna, prawda? Jakby raz w prawo, raz w lewo, w prawo, w lewo. No, a Rosja no, zawsze próbuje rozgrywać i zawsze odbiega od tych standardów.
No na pewno tak. No Amerykanie w czasach, gdy rządzą demokraci w Stanach Zjednoczonych, to zazwyczaj te akcenty demokracji w Rosji, praw człowieka częściej się pojawiają. Jak rządzą republikanie, pojawiają się sprawy europejskiego bezpieczeństwa, sprawy NATO, sprawy broni, czy sprawy bezpieczeństwa energetycznego. Inaczej są rozłożone tylko te akcenty, ale generalnie gdybyśmy zestawili politykę demokratów i republikanów wobec Rosji, to aż tak głębokich różnic nie ma, a na pewno efekty i w jednym i w drugim przypadku tej polityki no, wydają się takie same. Znaczy tutaj nie dojdzie do jakiegoś porozumienia amerykańsko-rosyjskiego. Ja tego nie przewiduję. Nawet gdyby doszło, tak jak powiedziałem, to niczego nie będzie oznaczało to porozumienie, bo Rosja i tak będzie prowadziła taką politykę, jaką prowadzi. A tak jak powiedziałem, polityka rosyjska dzisiaj to jest prężenie muskułów, naginanie wszelkich traktatów, łamanie wszelkich konwencji po to, żeby pokazać, że Rosja jest krajem mocarstwowym, silnym i to Rosja chce również decydować o całej światowej geopolityce.
No prezydent Stanów Zjednoczonych przystąpił do rozmowy z Putinem, mając, jak mówił, pełne poparcie tak swych partnerów i z G7 i NATO. No pytanie też, co Polska? Czy Polska powinna się czegoś obawiać? Czy w ogóle takie kraje jak Polska są przy takich rozmowach brane pod uwagę? Gdzieś tam czytałem kogoś też komentarz taki, że nie będzie drugiej Jałty, tak, że to nie przyniesie jakichś niespodzianek, że Polska niczego się nie powinna obawiać i nawet nie spoglądać w stronę tego spotkania.
Jałty nie będzie, dlatego że już przed tym szczytem ze strony amerykańskiej padały stwierdzenia, że artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego jest absolutnie najważniejszy, czyli tutaj wysłanie trochę Polsce i innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej takiego sygnału, że w razie zagrożenia bezpieczeństwa działamy wspólnie. Chodziło trochę o uspokojenie tej sytuacji. Natomiast, na co powinniśmy zwracać uwagę, czemu się przyglądać? Ja myślę, że dla nas ważne będzie to, czy poruszony w ogóle zostanie wątek Białorusi, bo dzisiaj na Białorusi mamy taką najbardziej napiętą sytuację. Białoruś jest tuż przy granicy z Polską, więc ja uważam, że ten wątek będzie dla nas interesujący. Czy w ogóle ten temat zostanie podjęty, czy coś obaj przywódcy uzgodnią, czy tutaj w ogóle będzie jakaś wola wspólnego działania obu przywódców. Tak jak powiedziałem, no, sytuacja na Białorusi jest napięta. Mamy Łukaszenkę. No i mamy oczywiście Rosję w tle, dlatego że Łukaszenka by się tak nie zachowywał, nie dążył do takiego zwarcia z Polską, gdyby nie miał twardego poparcia Putina. Więc ten wątek dzisiejszych rozmów genewskich pomiędzy Władimirem Putinem a Joe Bidenem wydaje się być dla nas najważniejszy.
Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję.
Naszym gościem był dr Leszek Pietrzak.